Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Ja mam szczudraczek, wylasem na krzaczek, a z krzaczka w wodę złamałem se nogę. Idzie Pan Bóg, zjemy dał skóreczkę chleba, a jemu za to trzewiczki na lata, buciki na zimę, a sam pik pod piżynę. Śpiewać?
Śpiewać!
Hej, kolanda, stary rok się kończy, nowy lepszy będzie. Przychodzimy śpiewać panu po kolandzie. Hej, kolanda, hej, kolanda, stary rok po pocie, a nowy w ochocie. Hej, kolanda.
Bardzo ciekawy jestem, co poganie robią w święta Bożego Narodzenia? Oto jest pytanie.
Znaczy to określenie poganie jest tutaj, myślę, takie bardzo zawężające, bo mianowicie chodzi ci, jak rozumiem, o takie zwyczaje.
O ciebie mi chodzi, Mikołaju Jarmakowski. Dzień dobry. Witam serdecznie.
W ten sposób, rozumiem.
Pan antropolog, proszę państwa. No a Mikołaj to też świąteczne imię, jak najbardziej.
Tak, jak najbardziej, oczywiście.
A ty często, w cudzysłowie, tym poganinem dla mnie jesteś, no bo ty jesteś odtwórcą tej pradawnej słowiańskiej historii.
Tak, ale przy tym może cudzysłowie zostańmy. W każdym razie tak, jeśli chodzi o tę dawną historię, tak, co się tutaj ze świętami wiąże, to mamy takich kilka elementów. Godnik świąt, szczodrego wieczoru, szczodrych godów, tak się to dawniej nazywało. Już od średniowiecza te stare nazwy świąt związanych z Bożym Narodzeniem, dzisiaj dawniej również z kultem przodków, z narodzinami słońca, już od średniowiecza te nazwy się pojawiają. I w ludowych tych tradycjach słowiańskich, też tych średniowiecznych, mamy tutaj pewną ciągłość widoczną przez źródła. Mamy takie kilka elementów. To jest kolędowanie, czyli to jest obchodzenie domu przez ludzi w maskach, w futrach, wysmarowanych sadzą.
No współcześnie powiedzielibyśmy przebierańców.
Tak, przebierańców, dokładnie. Oni zresztą w niektórych regionach jeszcze...
Taka wesoła gromadka.
Tak, taka wesoła gromadka, która chodzi od domu do domu i wyśpiewuje pewne szczególne pieśni. Najstarsze z nich już były notowane w XVI wieku, a nawet wcześniej fragmenty tam były przez księży, przez duchownych, przez kronikarzy spisywany ten obyczaj, no mamy tak prześledzony, przebierano się za zwierzęta. I tutaj chodziło o to, że ci przebierańcy, którzy przychodzą z daleka, oni według interpretacji folklorystów, tak, ponieważ tutaj jest kwestia pewnej interpretacji tych tradycji, mieli jakby przedstawiać istoty z innego świata. Ludmiła Winogradowa, taka znamienita badaczka tych zwyczajów, mówiła, że oni tworzyli na ten czas chaosu, ten czas ciemności, taki pomost pomiędzy żywymi i umarłymi. I podstawowym elementem był zawsze dar, szczudrok albo kolęda. Tak to się na wsi dawniej nazywało, czyli taki chlebek okrągły bądź rogaty, często tam wypełniony czymś w środku, który gospodarz przekazywał tymże
kolędnikom,
przebierańcom. I jest wiele takich zwyczajów, stąd zresztą ten...
To wszystko bardzo poważnie zabrzmiało, a ja myślałem, że kolęda, czy chodzenie z kolędą, to taki rodzaj dawnej wiejskiej rozrywki. Nie było telewizji, trzeba było coś robić.
Znaczy, rozrywka też to jak najbardziej była, bo to kolędowanie, ono miało kilka takich wymiarów. To znaczy, były kolędy dla gospodarza, czyli kolędy, które się śpiewało gospodarzowi i gospodyni, i tam, na przykład w lubelskiej tradycji, mowa jest o tym, że Bóg się szerzy. Bardzo ciekawa fraza. Bóg się szerzy po obejściu gospodarza i gdziekolwiek ten Bóg się szerzy, to tam wszystko się rodzi. Rodzą się byczki, krowy i tak dalej. I dla mieszkańców wsi, to wiemy z zapisów etnograficznych, bardzo ważne.
Już krok, proszę pana, do przyczyny naszej rozmowy, czyli chodzi o płytę. Bóg się szerzy śladami najstarszych kolęd Lubelszczyzny. Za chwilę o tej płycie, dobrze? Ale ja ci przerwałem ten wątek. Dlaczego Bóg się szerzy?
Profesor Jerzy Bartmiński, taki wybitny badacz tradycji ludowej, poetyki ludowej przede wszystkim, tego jak w pieśniach, w zaklęciach, w tekstach słownych przekazywanych ustnie opisywano sobie dawniej świat, on ten temat podjął w jednym ze swoich artykułów i zauważył, że w kulturze ludowej splatają nam się w tej obrzędowości, religijności, duchowości ludowej splatają nam się wątki dawne, te, które się określa mianem właśnie takich cudzysłów pogańskich, tam słowiańskich, przedchrześcijańskich i konfesyjne chrześcijańskie. To jest taki niesamowity splot, tak? Jak w Meksyku na przykład też, to są takie tradycje trzeciej jakości, jak to się mówi. I ten Bóg się szerzy, tutaj mamy takie wyrażenie, no właśnie, profesor Bartmiński mówił, że to jest ślad tej dawnej percepcji Boga jako istoty niekoniecznie konkretnie osobowej, ale pewnej mocy rodzenia. Zresztą zauważmy w języku, Bóg bogaty, wzbogacić się. Te słowa są związane według językoznawców ze sobą. To znaczy dawniej, tak uważają badacze, którzy próbują wniknąć w umysłowość naszych przodków ze średniowiecza, tych przodków kultury ludowej, że Boga postrzegano jako pewnego dawcę. Ten, który, tak w tych pieśniach ludowych, kiedy szerzy się po obejściu, to nagle 300 krów się rodzi. Jest pewna moc rodzenia, która była dla tamtych ludzi ważna, no bo czy pole obrodzi, czy nie obrodzi, czy to życie będzie kontynuowane, od tego zależało w zasadzie wszystko. Stąd ten Bóg jest takim dawcą. Kazimierz Moszyński pisał, że chłopi używają zamiennie słowa Bóg i dola. A dola to znaczy właśnie taki przydział, szczęście. Jakaś część tej mocy, która jest darowana człowiekowi do piastowania.
Ja myślałem, że w tym wypadku słowo szerzy oznacza coś innego, że ten świat chrześcijański pochłania stary, dawny świat, nazwałem go pogańskim.
No można to tak też współcześnie odczytywać. Jakby antropolodzy bardziej próbują zrozumieć, co, że tak powiem, autor miał na myśli, czyli konkretnie wykonawca tej pieśni. Kultura ludowa wyrastająca częściowo z tej dawnej słowiańskiej, częściowo też przynależy
ależ
do korpusu indoeuropejskiego.
Ależ nam się sprawy, panie Mikołaju, komplikują. To posłuchajmy z czegoś, z Bóg się szerzy, dobrze? A za chwilę porozmawiamy też o genezie tej płyty. Bóg się szerzy, czyli śladami najstarszych kolęd Lubelszczyzny. Płyta, która powstała w Owidzu, w miejscu dla mnie dziwnym, bo nie skojarzyłbym z płytą kolędową tego miejsca, bo tak Owidz kojarzę bardziej z wierzeniami Słowian.
Ale kolędowanie w te wierzenia Słowian
jest wpisane. Tam jest grodzisko, tak? Pod Starogardem Gdańskim.
Tam jest grodzisko, tam jest jedyne w Europie Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Takie naprawdę unikatowe, szczególne miejsce. Samo kolędowanie zresztą, to mamy tutaj te dwie warstwy, tak? Zwyczaj tego obchodzenia domów przez przebierańców. To jest zwyczaj o genezie i słowiańskiej, ale nawet jeszcze starszej, bo podobno obyczaje odnajduje mu Germanów, u Celtów, u Skandynawów. Tutaj ciężko nawet dociec. Taki badacz tych tradycji, Piotr Karaman, on pisał, że jest to tak stary zwyczaj, że nie sposób dociec, gdzie
leży ta geneza. Bo jeszcze przed czasami chrześcijańskimi to ludzie robili coś, żeby jakoś przeżyć ten taki najbardziej ponury czas na naszej półkuli, tak? No, dni są najkrótsze, noce najdłuższe, jest ciemno, jest ponuro, jest buro.
Tak, i odradza się słońce, stąd mamy przesilenie zimowe, 21 grudnia. Później są takie trzy szczególne dni, one się w kulturze ludowej nazywały słońca stanie, gdzie słońca ani nie przybywa, ani nie ubywa. Tak. No i jest Boże Narodzenie, 24 grudnia, gdzie po trzech dniach nagle słońce zaczyna przybywać. Stąd zresztą data chrześcijańskiego Bożego Narodzenia w tym momencie, kiedy chrześcijaństwo się szerzyło po starożytnym Rzymie, no to tutaj papiestwo miało taką ideę, żeby połączyć w jakiś sposób te stare kulty rzymskie związane ze świętem Sol Invictus, słońce niezwyciężone, i łatwiej jakby zaproponować w tym momencie konwersję poprzez splecenie kalendarzy. Stąd dawne święto solarne dedykowane słońcu nałożyło się na nie już...
A Bóg się rodzi, Bóg się szerzy, tak? I dni stają się coraz dłuższe.
Tak, tu są te wątki solarne i na przykład w tych kolędach lubelskich mamy taki ciekawy motyw, on jest też obecny w pieśniach litewskich, łotewskich. Indoeuropejści tutaj też uważają, że jest to taki dawny motyw, to znaczy w niektórych pieśniach jest taka opowieść. Jest na przykład Jasio Wojowniczek, który na koniu jedzie, bierze miecz i w szczerym polu jest jodła i pod tą jodłą są dzikie świnie, które wyorywują spod tej jodły złotą grudę. I ta złota gruda jest zaniesiona na szczyt tej jodły, tam jest kowal bądź złotnik i on odlewa złoty pierścień i złoty kubek. W starszych wariantach pieśni dla państwa młodych, gdzie pani młoda jest i pan młody są przyrównani do słońca i zorzy niekiedy w podobnych pieśniach. W nowszych wariantach, i tu widać właśnie to nakładanie się, tą chrystianizację folkloru, W nowszych wariantach tamten kubek i pierścień są dla Jezusa i Maryi. Także widzimy tutaj to, co folkloryści określają mianem, z jednej strony jest chrystianizacja folkloru, z drugiej strony stara tradycja ludowa też folkloryzuje tradycję
chrześcijańską. No bo powstała płyta, Bóg się szerzy śladami najstarszych kolęd Lubelszczyzny. Gdy tej płyty słuchałem, to się okazało, że na tej płycie niektóre z pieśni nie przypominają zupełnie kolęd.
Znaczy, bo to, co współcześnie nazywamy kolędami, to niekoniecznie jest spójne z tym, czym kolęda dawniej była na dawnej wsi po prostu. Te kolędy, które nam się tak kojarzą, że tak powiem potocznie, to są kolędy kantyczkowe, to są kolędy już ściśle religijne, a tu chcieliśmy przedstawić drugi jakby nurt, który trwał sobie przez wiele lat na wsi, czyli tak zwane kolędy...
Powiedzmy nasze współczesne kolędy, tak. One opowiadają o tym, co działo się tam w Betlejem, w żłobku.
Tak, tak, tak. I one są tutaj już jakby ukontekstowione w tych religijnych, chrześcijańskich kontekstach. Natomiast te kolędy ludowe, one splatają w sobie te treści religijne, które my znamy z kolęd nam bardziej bliskich, tak powszechnie, i starsze te właśnie, no chociażby jak z tą Złotą Grudą, tak, te pieśni związane z obchodzeniem z trójnożną kozą, to są takie stare jeszcze agrarne obrzędy.
Trójnożną kozą, tak?
Tak, tak, tak. I sama zresztą nazwa kolęda, tak, według językoznawców ona się wywodzi z starorzymskiego, też przedchrześcijańskiego obrzędu kalend styczniowych, kiedy w starożytnym Rzymie chodziło się od domu do domu, składało się życzenia, wymieniało dary, tam zanosiło się pewne prośby do bóstw, żeby był dobry rok. To się związało z kultem Saturna. I później ten zwyczaj też tak ekspandował na jeszcze antyczną, starożytną Europę, rozprzestrzenił się bardzo szeroko też w tym słowiańskim kontekście.
Sprawy się komplikują, a przy wigilijnym stole, czy w tym czasie Bożego Narodzenia, to po prostu dziecko może zapytać rodzica, tak sobie kombinuje i myślę, a co to znaczy, że oni idą z turoniem na przykład? Co to jest ten turoń?
O właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie. Otóż turoń, ta nazwa jest związana z turem. O turze to już niewiele osób wie, no bo ten zwierz wyginął w XVII wieku.
To jest, powiedzmy, wymarły żubr, tak? Taki trochę większy.
Jak prowadzę czasem warsztaty dla młodzieży albo dla dzieci o tych dawnych tradycjach, mówię, wyobraźcie sobie takiego byka na sterydach, takiego właśnie dużego. Tur, i to jest bardzo ciekawe, on ostatni został zabity w 1607 roku bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast już w XIV wieku, kiedy te wielkie, te jeszcze prapolskie puszcze się już zmniejszały, on wtedy był już bardzo nieliczny. Natomiast w tradycji przekazu ustnego, w tych pieśniach starych obrzędowych, pewna pamięć o tym turze, o tym niesamowitym, mitycznym zwierzu, królu puszcz, przetrwała aż do prawie do dzisiaj w obrzędzie turonia, tak? Zwierz, którego już nie ma od kilkuset lat. I to chodzenie z turoniem to był taki obrzęd polegający na tym, że chłopak, młodzieniec, narzucone miał na siebie futro, skórę i taką maszkarę kłapiącą tego turonia. Wchodził do domu i śpiewał się taką pieśń, że gdzie do domu turoń wchodzi, tam się pięknie zboże rodzi, przemienio się złe na dobre i nastają lata szczodre i tak dalej. Że ten turoń jakby, on, gdzie on chodzi, tam się coś rodzi. Tak się często śpiewało. Gdzie ta jakaś mityczna taka istota schodzi, tam się wszystko będzie rodzić. I nagle padał. No i wtedy gospodarz musiał złożyć mu jakby ofiarę.
Ja myślałem, że konsternacja.
Konsternacja, bo to bardzo ważny moment. Gospodarz musiał mu złożyć ofiarę, to znaczy napoić go wódką. No i on wtedy...
No to dziwnego, że on padał. Jak tak, no tak od domu do domu.
Tak kłapał, nie? I tam budł i tak dalej. W każdym razie wówczas on ożywał ponownie. No i tutaj jest wiele jakby interpretacji tego, co ten obrzęd mógł znaczyć, tak? Bo te obrzędy nie były wykonywane dla zabawy, to miało dla naszych przodków jakieś znaczenie związane z mitami, z ich tą wierzeniowością. I tutaj się uważa, że ten turoń, on pełnił funkcję takiego jakby mediatora, pośrednika. W kulturze ludowej zawsze mamy do czynienia z pewną negocjacją, godzeniem, stąd nazwa Gody, ludowa nazwa Bożego Narodzenia. Godzeniem jakby dwóch sfer rzeczywistości. Jest ta obejście, nasza swojska rzeczywistość, ale tam za progiem, za rzeką, za siedmioma lasami, tam są jakieś właśnie takie różne stwory istoty, te turonie, te maszkary.
Które mają wpływ mają na nasze moc. Życie. Mają
tak,
moc.
Mają moc i one jakby są dysponentami poniekąd tej mocy rodzenia, więc trzeba ją zaklinać, trzeba się jakoś tam z nimi ugodzić.
stąd dogadać.
Dokładnie, więc tutaj się uważa, że być może tego typu właśnie myślenie zachodziło, że żeby ugodzić to nowe latko, jak to dawniej na wsi mówiono, ten nowy rok, trzeba było z tymi, te istoty przychodziły pod postacią tych kolędników, tych właśnie, tych maszka, tych rogatych strojach i tak dalej, i trzeba było się jakoś właśnie z nimi dogadać. Wiemy z takich starszych opisów z XIII, z XIV, XV wieku, że niekiedy na przykład robiono takie wezwania do mroza, do wilka, składało się ofiarę na przykład na rozstajach, tak, żeby ubłagać te różne takie siły, te mocy dysponujące przyrodą, uosobione, jakoś wynegocjować, ugodzić ten nowy rok. Ale są też inne pokłady tutaj w tych najstarszych pieśniach koledniczych, bo na przykład w niektórych się mówi o tym, że do gospodarza przyjdą trzej goście. I ci trzej goście to jest słoneczko, księżyc i deszcz. Oni przyjdą, będą z nim biesiadać przy stole i przypijają razem o ten dobry rok. Stąd to są te ślady dawnego kultu słońca, kultu księżyca i tak dalej. Później widzimy, że równolegle z tymi pieśniami też na przykład do gospodarza, do stołu przychodzi Jezus, Maryja, Święty Piotr. Święty Piotr na przykład...
Chciałem o to zapytać właśnie, to kiedy narodziła się taka kolęda chrześcijańska, powiedzmy?
Tutaj,
z tym Jezusem, z tą Maryją, tak, i ze świętym Józefem.
Tutaj mamy jakby dwa procesy, jeśli chodzi o ten ludowy podkład kulturowy. To znaczy, z jednej strony niekiedy się uważa, że to przyjmowanie chrześcijaństwa przez Słowian, przez chłopstwo, ono było takie, że tam ktoś przyjeżdżał z mieczem i tam im coś kazał, tak dalej. Mm-hmm. Niekoniecznie tak było. To bardzo często była pewna decyzja podejmowana przez tych ludzi na zasadzie czegoś ciekawego, czegoś interesującego i czegoś, co można wpleść do swoich już obecnych praktyk. I widzimy w tych najstarszych pieśniach koledniczych, że właśnie w ten sposób naturalnie to się splatało. Była rozbudowa sieci parafialnej od XIV wieku i po prostu w pewnym stopniu naturalną drogą ta nowa religijność przenikała do starej wierzeniowości tej słowiańskiej, chłopskiej i tworzyła te właśnie elementy takie, jak to się mówi, synkretyczne. Natomiast był też taki proces przez jezuitów w dużej mierze tutaj, jak to się mówi, powodowany. Oni pisali tak zwane kolędy kantyczkowe. Pisali kolędy na jakby podobieństwo ludowe i dystrybuowali je wśród ludu. Uczyli chłopów w kościołach i tak dalej. I chłopstwo podchwytywało te nowe pieśni, już nie wynikające z tego odwiecznego, powiedzmy, przekazu ustnego, no bo jesteśmy w czasach niepiśmiennych, z pokolenia na pokolenie, ale już wynikające z tego, że tam ksiądz czy duchowny nauczył jakieś kolędy w kościele. I to są te kolędy, które my bardzo często tak powszechnie znamy. A te przekazywane ustnie, no one są nieco mniej znane, stąd chcieliśmy je właśnie tutaj przypomnieć. Też
teraz,
sięgając
mówiąc te,
źródeł.
Pokazujesz ręką na płytę, która leży przed nami. Tak. Bóg się szerzy śladami najstarszych kolęd Lubelszczyzny. Jak powstała ta płyta i jaki jest wspólny mianownik pomiędzy tą Lubelszczyzną a tym Owidzem?
Płyta powstała w ten oto...
I Pomorzem.
Tak, no bo to jest właśnie takie osobliwe też, że tutaj jesteśmy na Pomorzu, a bierzemy kolędy z Lubelszczyzny. Przede wszystkim Lubelszczyzna, czy generalnie Polska południowo-wschodnia, to jest, jak to się mówi, zagłębie dawnych tradycji ludowych. To na przykład Józef Burszta, taki antropolog, pisał, że te dawne tradycje, one w tych regionach są najbardziej żywe. No i też na przykład chociażby na Podlasiu. Stąd tych kolęd jest tam bardzo dużo. Lubelszczyzna jest takim zagłębiem kolędowym, tego tam zebrano bardzo dużo, ta ustna tradycja była tam bardzo silna, bardzo żywa i to jest bardzo bogato udokumentowane, przede wszystkim na przykład przez wspomnianego już profesora Bartmińskiego. I kwerendując te pieśni, te tradycje, te opisy, zestawialiśmy je z innymi znanymi z Ukrainy, z Białorusi, z Litwy, Łotwy, szukając takim sposobem porównawczym tych najstarszych. To znaczy, jeśli dany wątek w pieśniach, motyw, obrzęd, obyczaj występuje równolegle na Litwie, na Białorusi i w Polsce i nie ma za bardzo wskazówek co do tego, że mogło to być takie wtórne zapożyczenie, no to mamy pewne przesłanki do tego, że jest to coś naprawdę starego, to znaczy pochodzącego z czasów tej dawnej wspólnoty językowej. Tak też to odtwarzają badacze, szukając różnych powiązań pomiędzy tradycjami ludowymi różnych obszarów Słowiańszczyzny, czy też kultur Bałtów. Tutaj wspólnotowo żeśmy jakby ten projekt powołali do życia.
Zebrało się kilku chłopów i zaczęli śpiewać.
Nie tylko chłopów.
No tak, są tutaj, dziewczyny, przepraszam.
Tak, dziewczyny też, jak najbardziej. I tutaj...
I to zebrali się z całej Polski.
Tak, z całej Polski, jak najbardziej. Tutaj się zebrały reprezentacje i tutaj z Pomorza, i z Lubelszczyzny, i ze Śląska. Także każdy tutaj wniósł taką niepowtarzalną cegiełkę. Tak, żeby przede wszystkim odtworzyć to, co się nazywa incrudo, czyli spróbować, bo do tych pieśni mamy często zapiski nutowe, spróbować odtworzyć ich brzmienie w zbliżonej mniej więcej formie, takie jakbyśmy 300 lat temu, załóżmy, wzięli mikrofon i za tymi kolędnikami poszli. Dlatego tutaj jest nietemperowana skala instrumentów. Ktoś, kto jest osłuchany ze współczesną muzyką, może wydawać, że tam czasem coś nie stroi, tak? Chodzi o to, żeby oddać ducha nie występu scenicznego, ale tego, jak pieśń, jak muzyka występuje w obrzędzie, więc to są już inne emocje, to są już inne konteksty po prostu muzyki, która pełni pewną funkcję w tym ludowym kontekście. Zresztą my parę razy też takie kolędowanie przedstawialiśmy, wykonywaliśmy w różnych miejscach, więc też no w jakiś sposób łatwiej nam było poczuć tego ducha, który tym pieśniom towarzyszy.
Powiedziałbym, że to muzyka i płyta dla znawców, dla tych, którzy jakoś rozumieją ten czas, ten dawny czas.
Tak, poniekąd tak myślę, że tym odbiorcom,
taka,
tym odbiorcami...
Taka, której powinno się słuchać, no właśnie, z opowieścią.
Tak. I tutaj zresztą też na stronie Muzeum Mitologii Słowiańskiej jest taka krótka książeczka, którą popełniłem jakiś czas temu. Ona jest dołączona, tam w formie PDF-u dołączona jako komentarz do tej płyty, taki etnograficzny, zarysowujący tło tych tradycji, tego jak można je prześledzić już od tych najstarszych przekazów źródłowych z XIII wieku, później przez kolejne, przez etnograficzne, te XIX-wieczne materiały. I takie trzy wątki są tam rozpisane, trzy elementy symboliczne, które tutaj są zawarte, ponieważ ta płyta składa się, myśmy chcieli przedstawić jakby ciąg tych pieśni w tej kolejności obrzędowej. Stąd na początku są kolędy dla gospodarza, które były śpiewane, później dla dziewczyny, tam był taki obyczaj, że chłopcy, kawalerzy chodzili specjalnie do domów, gdzie była dziewczyna na wydaniu. I niekiedy na przykład sadzali ją na krzesełku, podnosili to krzesło do góry i tańczyli wokół niej, śpiewając takie różne pieśni. Ta dziewczyna tam jakby jest reprezentacją zorzy, słońca, w pewien sposób. Ona promienieje, jej się kłania księżyc i gwiazdy.
Coś, co zupełnie nam się z kolędami nie kojarzy, tak?
No tak, no to jest, no właśnie mówię, to jest nieco inny nurt tej tradycji, tej duchowości, ten nurt ludowy, który do dzisiaj, no w pamięci mojej babci chociażby jest znany, bo takich pieśni ja się od swojej babci uczyłem. Ona zresztą pamięta pochody kolędników i to też, jak rozmawiam ze starszymi ludźmi na wsiach, oni to pamiętają dosyć dobrze, ale no w miastach to jest zupełnie rzecz już no, niekoniecznie znana. I trzeci jakby element składowy to są kolędy, które śpiewały dziewczęta chłopcom. Bo tutaj jest ten wymiar właśnie gospodarczy, taki wymiar tych pieśni właśnie dla gospodarza, gdzie są te motywy szerzącego się Boga, słońca, księżyca, tam świętego Piotra czy Szczepana, którzy biorą złoty pług i orają gospodarzowi pole. Taka ludowa religijność, tak? Splatająca te dawne słowiańskie i chrześcijańskie wątki. Jest ten wymiar zalotny, młodzieżowy i to taką tak to się właśnie razem splatało w te tak zwane szczodre wieczory, te godnie święta, kiedy kolędowano dawniej.
To, co pan antropolog robi w czasie tym okołoświątecznym? On śpiewa kolędy, proszę państwa, ale jakieś takie inne. Potrafi rzeczywiście zaśpiewać pełnym głosem, tak?
Tak, śpiewa i czyta Kolberga do tego aktualnie, także...
W ten sposób. No. To życzę panu, żeby się darzyło.
Żeby się darzyło, tak jest. Wszystkiego dobrego.
Na szczęście, na zdrowie, z nowym rokiem, żeby wam się tu darzyło i mnożyło na kółeczku i w woreczku, w każdym kątku po dziesiątku, żeby stał snop przy snopie, kopa przy kopie, a gospodarz między kopami jak księżyc między gwiazdami.
Nowe lato, szczodre lato, nowy wieczór, szczodry wieczór, a wyjdzie, wyjdzie, panie gospodarzu, Bóg się serzy w tym podwórzu, a wyjdzie, wyjdzie, panie gospodarzu, Bóg się serzy w tym podwórzu, świnki ci się poprosiły, 300 wieprzocków popłodziły, a te wieprzocki białe nogi, złote ryby. Polskiej robić będą, tam pod Jedliną ryły będą, ryły, ryły i wyryły, i wyryły złote bryły. Gdzieśmy to złoto podziejamy, do złotnika zaniesiamy. Uleją nam złoty kielich, złoty kielich, złotą flaszkę. Któż tak kielicham pijał będzie, sam Bóg słońce po kolędzie. Sam Bóg słońce ze zorzami i zorzenki ze gwiazdkami.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.